Był to reportaż Małgorzaty Furgi, historia opowiedziana inaczej, a w studiu razem ze mną, zgodnie z zapowiedzią, są moje redakcyjne koleżanki Małgorzata Furga, autorka reportażu, i Agata Rokicka, która przez 4 lata wspólnie z doktorem Wojciechem Lizakiem i Marianem Kalębą przygotowywała audycję Rozmowy Nieuczesane o historii Szczecina i regionie.
Dobry wieczór.
Zapytam, gdyby istniało to Muzeum Dziedzictwa Narodowego Wojciecha Lizaka, byłoby jedynym prywatnym muzeum w Szczecinie w owym czasie, zapisującym jego historię od 1945 roku i nie tylko historię Szczecina. Co było powodem, że już tego muzeum nie ma, że zostało zlikwidowane?
Myślę, że pan Wojtek był bardzo rozżalony, że to się nie udało, że jednak było zbyt mało osób, które trafiały tam, oglądały. Po tym pięknym wstępie, bo rzeczywiście wtedy tam się trochę ludzi przewinęło, tych najbardziej zainteresowanych tematem, zabrakło po prostu takiego normalnego zainteresowania tego rodzaju placówkami.
To znaczy pan Wojtek mówił o tym partnerstwie prywatno-publicznym, które właściwie ma problemy z funkcjonowaniem w Polsce i niewiele jest takich przedsięwzięć. My po prostu tego nie potrafimy robić. No i tutaj wszyscy stwierdzili, że jak prywatne muzeum, to niech sobie Lizak radzi sam. A tu okazuje się...
Skoro chce robić interesy na historii, tak?
Tak, tak.
Mówiąc brutalnie.
Natomiast tutaj chodziło o to, że żeby to muzeum jakoś funkcjonowało, to musiało być wpisane w system, czy to edukacyjny, czy biur podróży, żeby można było pokazywać. Jeden człowiek nie jest w stanie tego załatwić i zorganizować.
Tym bardziej jak nie ma zaplecza, prawda?
Tak, natomiast on miał wspaniałą kolekcję, wspaniałe archiwalia, które ratował sam, często za własne pieniądze. Ja przyznam, że z podziwem słuchałam jego opowieści, kiedy otrzymywał sygnał, że znowu czyściciele opróżnili mieszkanie i gdzieś tam na śmietniku w kontenerze są jakieś dokumenty, jakieś fotografie, i on pędził na to miejsce, żeby zobaczyć, co to jest. I wielokroć trafiały właśnie do niego takie niepotrzebne rzeczy, które opisywały historię Szczecina, polskiego Szczecina już.
On bardzo był tym zasmucony, że z jednej strony właśnie w Szczecinie nie dba się o korzenie, nawet często własne korzenie.
W sensie o rodzinnych korzeniach.
Własnej rodziny, że kiedy ktoś umiera, to rodzina, zdarza się, nie przeglądając, wyrzuca dokumenty, zdjęcia stare, listy, rzeczy, pamiątki po czyimś życiu. Czasami jedyne świadectwo twojego życia. Rzeczy, które być może mogłyby wzbogacić naszą wiedzę o naszym mieście. I to z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy już zlikwidował muzeum, co się objawiło tym, że pozdejmował te przepięknie zrobione plansze eksponujące te jego znakomite, unikatowe zbiory.
I a one tak się mieściło w jego antykwariacie.
Tak, w antykwariacie WL. I one tak stały, najpierw oparte o jedną ścianę, potem o drugą ścianę, zaczęły się troszeczkę tam rozsypywać, bo zawsze był ktoś, kto zahaczył a to nogą, a to ręką, coś spadło, gdzieś zabrakło szyby i tak dalej. Więc on w pewnym momencie stwierdził, że chciałby, żeby, skoro już nawet nie ma tego muzeum, to żeby to zostało w Szczecinie. I z tego, co wiem, proponował wielu instytucjom w Szczecinie kupienie tego w całości, bo zależało mu na tym, żeby to nie było rozproszone, że skoro to jest kolekcja zwarta, dotycząca właśnie tych początków polskiego Szczecina, gdzie właśnie były i dokumenty, i mapy,
i plakaty. Bilety zaproszenia
na różnego rodzaju te pierwsze wydarzenia, które tutaj były organizowane przez Polaków, to żeby to po prostu zostało jako kolekcja, nie zostało rozproszone. No i gorzkniał.
Nikt nie był zainteresowany.
I gorzkniał coraz bardziej.
I jak myślicie, rodzina się tym zajmie? Nie ma z nami pana Michała Lizaka, ale w reportażu mówił o tych zbiorach ojca. I tak się zastanawiam, czy zadba o tą schedę po ojcu.
Ja się wymądrzę. Moim zdaniem pan Wojtek mądrze wychował swoich i dobrze wychował swoich synów. Jeden z nich, pan Michał, jest prawnikiem, drugi prowadził z nim antykwariat i myślę, że oni, kto jak kto, ale oni docenią to, co robił tata i się tym naprawdę zaopiekują. Będą wiedzieli, co z tym zrobić.
To, że ludzie nie chcieli się tym zaopiekować, nie chcieli mu pomóc, wynika może też z jego charakteru, bo był bardzo takim
wyrazistym,
tak, mającym swoje zdanie i nie dało się przekonać. W dyskusji oczywiście wysłuchał, ale z tego, co ja pamiętam, w obcowaniu z nim, zawsze no, wygrywał.
O swoje wiedział w końcu, nie?
Tak.
I walczył o swoje.
Jak postrzegałyście go jako dziennikarki, które z nim przez wiele lat obcowały i tworzyły też no, historię, no bo to, co jest zapisane dźwiękiem, to już teraz jest historią. Historią o nim, o jego życiu i o jego rodzinie.
Ja przypominam sobie, zresztą obie sobie przypominamy, bo poznałyśmy pana Wojciecha Lizaka, kiedy jeszcze był radnym i to były takie czasy. Potem to takie było spotykanie się gdzieś tam w przelocie i potem taki moment zatrzymania i skupienia się na historii to były spotkania u pana Jana Tarnowskiego, gdzie właśnie na każdym tym spotkaniu pojawiał się pan Wojtek, bo on przygotowywał pracę dotyczącą właśnie działalności pana Jana. I z ogromnym sentymentem wspominam sobie te nasze spotkania, podczas których miałam możliwość poznania tej historii nie z książki, nie ze wspomnień zapisanych, ale od żywych i przeżywających te momenty w historii ludzi. To jest najpiękniejszy sposób uczenia się historii danego miejsca czy kraju, bo to zapada w pamięci, bo to są takie historie żywe, ludzkie, takie nasze po prostu. To nie jest jakaś analiza historyka, który pisze o faktach i tam ludzi praktycznie nie ma. Tu byli przede wszystkim ludzie. I to były piękne spotkania, które właśnie pokazały mi historię Szczecina właśnie inaczej.
Inną, której tak naprawdę nie znamy. Bo jeśli popatrzymy, jak uczono nas tej historii w szkole, jak teraz podchodzą młodzi ludzie do historii swoich rodzin i co wiedzą o tym Szczecinie, który został zasiedlony przez ich, dzisiaj mogę powiedzieć, pradziadków, dziadków, no to niewiele wiedzą. Szczecin im się jawi no, takim miastem, jakim jest. Tak? Czyli ma piękną zabudowę, gdzieś tam się mówi dużo o przepięknych dzielnicach Szczecina, które są odnawiane, zabytkowe. Ale właśnie, jak żyli ci ludzie po 1945 roku i co tu było, to niewiele wiemy. Z pana Lizaka wypowiedzi wynika, że w tym 1945 roku ponad 4000 było mieszkańców, a tyleż samo było NKWD-zistów. Mhm. No więc jaki to był Szczecin?
Sowiecki.
Właśnie.
Gdzie panowali Sowieci, którzy bezwzględnie wykorzystywali swoją władzę, władzę, którą mieli.
To był teren okupowany.
Gdzie, tak, nie ma się co czarować. On bardzo walczył z tym cukierkowym
podejściem do historii
podejściem
Szczecina.
Do historii, do tych początków naszych, że tu oto pionierzy przybywali, budowali. I to jest prawda, oni przybywali, budowali, ale dopiero wtedy, kiedy Rosjanie dali im to robić.
Większość z nich opuszczała Szczecin i udawała się w głąb naszego.
Czasami nawet nie
województwa.
Byli w stanie opuścić
to
Szczecina,
prawda.
Bo Rosjanie, można powiedzieć, zamknęli to miasto i te wszystkie posterunki, przez które trzeba było zarówno jak się dostawało do miasta, jak i się usiłowało z niego wydostać, były tak liczne i tak dużo trzeba było tam przejść po drodze i tutaj pozostawiam pole wyobraźni, chyba że chcemy o tym mówić, ale myślę, że akurat tu istotą
odsyłamy
jest...
Odsyłamy do machiny.
Właśnie, do machiny, do rozmów nieuczesanych tam, o tych początkach.
Do wspomnień pana doktora Wojciecha Lizaka.
Sporo
które
mowy, więc tam ludzie przechodzili gehennę i to był jeden z takich jego tematów powracających, ale tutaj mówiłyście o tym, jakie miał podejście do historii, do uczenia historii. Mi zawsze imponowało, że on poza tym, że mówił o procesach, o zbiorowościach, lubił tak analizować, snuć jakieś wizje na podstawie pewnych faktów, to jednak centrum uwagi, jeśli chodzi o historię, stawiał człowieka. Nie wiem, czy się zgodzicie.
Ja pamiętam...
ze swoich obserwacji pamiętam przede wszystkim opowieści o ludziach. Oczywiście to było tak, że zaczynaliśmy od opowieści o jakimś człowieku, a potem się zaczynała ta cała refleksja, zaduma i wyciąganie wniosków, przedstawianie jakiś, układanie tego w jakiś proces, prawda? Natomiast człowiek najważniejszy.
Ja pamiętam, jak robiłam reportaż o rodzinie z terenów Litwy, spod Wilna, to szukaliśmy herbu tej rodziny. Jak on pięknie opowiadał właśnie o tych, miał herbarz piękny i opowiadał o koneksjach tej rodziny, doszukiwaliśmy się przodków, także tak, potrafił snuć piękne historie, czasami z takich drobnych informacji.
Czyli układał historię z małych puzli.
Tak, tak.
Mhm. I tworzył obraz,
barwny obraz.
Tak, który w waszej pamięci został zapisany i w pamięci wielu osób. Ale tak teraz myślę sobie, zobaczcie, jest to przykład człowieka, który tak naprawdę został wychowany i to dom narzucił mu jego sposób myślenia, jego podejście do historii, bo sam o tym mówi. Czyli to stwierdzenie, bo czasami się śmiejemy, czym za młodu...
Skorupka nasiąknie.
Tak,
tym na starość trąci.
To zobaczcie, jaka jest prawda. I teraz takie pytanie.
Dom Wielkopolski.
Tak.
I zawsze podkreślał, że każdy porządny człowiek urodził się w Wielkopolsce.
Dobrze.
Że zainteresowanie
My urodziłyśmy się w Szczecinie.
Ja w Szczecinie, tak. No ale
więc tu będzie różne nasze
spojrzenie
na to.
Jasne,
sprawę.
Ale też właśnie zainteresowanie historią to też z domu, bo ojciec był historykiem. I pierwszy przedmiot stary, który dostał pan Wojtek, to była moneta, stara moneta. Nie powiedział mi jaka, ale tak. Stara moneta, którą dostał właśnie od ojca.
Mają 6 lat.
Miał właśnie.
Miał 6 lat. Ale zobaczcie, jego rodzina od strony matki to Endecja. Taka naprawdę mocna Endecja. Ojciec, jak sam mówił, socjalista. I on gdzieś w tym wszystkim wyrastał. Mając swoje poglądy, kształtując je, ale myślę, że też pozwoliło mu to uformować swoją wizję swojego świata, w którym jest, w którym był i będzie, bo tak jak opowiadał w reportażu, najpierw był w PZPR, potem zaczęła się ta druga część po roku 1980, kiedy stwierdził, że to nie tak, to nie jest to. I jak to.
Ale najpierw w ramach PZPR usiłował szukać jakieś wartości, które mogłyby uzdrowić to państwo i te partie i w ogóle te nasze sytuacje. Bardzo mi się podobało, że on nie uciekał od tej przeszłości.
Właśnie.
Bo to jest właśnie takie fałszowanie biografii, często własnych albo swojej rodziny. Wszyscy byli już teraz opozycjonistami,
tak,
walczyli o tę Polskę.
Tropianie
i w ogóle.
Tak.
A tymczasem on mówił, no ja byłem w partii, ja usiłowałem zrobić to czy tamto. Myślałem wówczas tak albo inaczej. I często się powoływał na wspomnianą tutaj przez ciebie mamę, która zawsze mówiła, innej Polski nie mamy.
Mamy tą jedną.
Mamy taką, jaką mamy. Mm. To mi się zawsze w nim podobało. I jeszcze druga rzecz, że on co prawda miał bardzo wyraziste poglądy i bardzo się mocno ich trzymał, takie mocno konserwatywne, tak bym je nazwała, ale takie zdrowo konserwatywne, jeśli wolno mi tak ocenić. Natomiast on był w stanie rozmawiać z każdym, wysłuchać każdego, może próbować przekonać, ale też słuchać, jak ktoś mówi. Oczywiście to mu najgorzej przychodziło.
Bo tak musiał myślę. Się wtrącić.
Bo zawsze musiał się wtrącić, ale chodzi mi o ten... To jest taka ginąca w tej chwili, moim zdaniem, sztuka rozmowy, kiedy możesz się nie zgadzać z kimś, ale warto podjąć w ogóle z nim rozmowę, spróbować go przekonać albo posłuchać jego racji. To mi zawsze imponowało, że zresztą się śmiał, że nie wiem, czy to tak dosłownie powtórzę, ale że pani Agato, pani jest moją ulubioną lewaczką. Ale chodziło tutaj nie o inwektywę czy o wizytówkę, tylko o to, że się różnimy, ale lubimy, szanujemy,
i
chcemy
ze
sobą być, możemy rozmawiać, chociaż na pewne sprawy mamy zgoła inne poglądy.
No to się zdarza w naszej pracy dziennikarskiej, że napotykamy ludzi, z którymi warto rozmawiać, którzy chcą opowiedzieć swoją wizję świata, i on to czynił. On to czynił poprzez swoją działalność, a potem bardzo ładnie o tym opowiadał. Ja pamiętam film, w którym pan doktor Lizak rozmawia z panem Matławskim. Jak to każdy z nich ma inny pogląd.
No bo inne korzenie były.
Były inne korzenie, ale w pewnym momencie styczność staje się prawdą i jeden drugiemu przyznaje rację. Ale zanim do tego doszło, to trochę było tych momentów takiego
spięć.
Tak, napięcia i tych spięć. Brakować nam będzie takiego człowieka, bo patrząc z punktu dziennikarskiego, był kopalnią wiedzy, a za nim szły te jego artefakty. Bo on, mówiąc o czymś, pokazywał, bo ktoś może mówić, a tego nie widzimy, no musimy sobie wyobrazić. A on miał na to wszystko namacalny dowód.
No na pewno będzie brakowało pana Wojtka, bo to taka osoba, która wbrew obiegowym opiniom była szczecinianinem. Tylko takim bardzo krytycznym, takim właśnie, który nie głaszcze, tylko widzi różne...
Poszukuje prawdy po prostu.
Poszukuje prawdy, ale też widzi pewne negatywne strony, stara się, bo mu zależy po prostu. Zależy mu na tym mieście, żeby było lepsze, piękniejsze, żeby pamiętało, żeby nie było czegoś takiego, co on określał mianem zbiorowej niepamięci, na co jego zdaniem chorował Szczecin i choruje,
i choruje
być mu
nadal.
Może. Więc jemu bardzo zależało, więc będzie brakować, bo on też potrafił wsadzić kij w mrowisko, napisać jakiś artykuł krytyczny i zaczynała się dyskusja. I nawet jeśli nie miał racji, to w tej dyskusji była wartość, prawda? Że właśnie prowokował do rozmów, a nie do takiego przyjmowania czegoś, bo tak zawsze było. No, może i zawsze było, ale to niekoniecznie musi być dobre, nie?
Będzie brakowało pana Wojtka.
Jutro pogrzeb.
Tak, jutro jest pogrzeb. Ja może powiem kilka słów, które otrzymałam od syna pana Wojtka. Moment, zatrzymajmy się, bo muszę znaleźć. Najpierw. Dobrze, to jest to. Bardzo pięknie napisali w swoim nekrologu o tacie. Był naszym drogowskazem i strażnikiem pamięci. Partnerem do rozmów i rodzinnych dyskusji, źródłem czułostek i żartów, które zostaną z nami na zawsze. Wielkopolanin związany ze Szczecinem, historyk, badacz dziejów Polski i Szczecina, muzealnik, działacz opozycji w czasach PRL, współtwórca niezależnych i lokalnych mediów. Msza żałobna zostanie odprawiona w piątek, czyli jutro o godzinie 12 w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej na Osowie, tam gdzie mieszkał pan Wojciech, a o godzinie 14 przy bramie głównej cmentarza zbiórka tych, którzy przybędą na pogrzeb, a potem odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku przy kwaterze numer 93.
Kolejna legenda odeszła. Będzie nam, tak jak tutaj mówiłyśmy, brakowało pana Wojciecha Lizaka. Wspominały doktora Wojciecha Lizaka, Małgorzata Furga i Agata Rokicka. Reportaż i rozmowę po reportażu będzie można odsłuchać w internecie na stronie Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. Kłania się Anna Kolmer, no i moje rozmówczynie. Dobrego i spokojnego wieczoru życzymy państwu.